Cześć, witajcie, nazywam się Kuba Teper,
a ja Michał Więckowicz
i witamy Was w 16 odcinku The Table Talk, czyli naszego podcastu poświęconego gastronomii, jedzeniu i wszystkim, co z tym związane. Naszymi gośćmi i Waszymi dziś jest Kamila i Kuba, czyli winowiercy.
Cześć.
Cześć.
Być może ich kojarzycie, jest to blog, tak można powiedzieć, poświęcony winu?
Też.
Też, to znaczy?
Znaczy, oprócz tego, że jest to profil na Instagramie, na którym piszemy o winach, robimy coś więcej.
Okej, okay. I o tym sobie pogadam jeszcze.
Jasne.
Potem. Czyli jesteście z branży od Michała generalnie.
Tak. Zdecydowanie.
Michał będzie mógł.
Branża rozrywkowa.
Branża rozrywkowa. Michał będzie was mógł zrustować dzisiaj. No dobra, ale zacznijmy od tego, co zawsze jest na naszym początku, czyli powitania i pożegnania. Może zaczniemy od pożegnań, bo tutaj dość nieoczekiwanie okazało się, że dosyć znana piekarnia i śniadaniownia na Jeżycach, na Kościelnej, czyli Zakwas, ogłosiła swoje zamknięcie wczoraj czy przedwczoraj.
No tak, już Jeżyckie Gastro pisało o tym i Modra Kuchnia, i Południe. No szkoda takich miejsc. Wydaje mi się, że piekara dużo fajnego robiła, dużo ludzi do siebie przyciągała, więc no zawsze smutno takie rzeczy
słychać. I że
piekarnia
powinna w zasadzie mieć się dobrze, chyba.
No tak, to tak zaskakujące.
By się wydawało, nie? Chociaż wiem też, rozmawiając ze znajomymi, no sam też na Kościelnej mieszkam, więc jakby daleko do Zakwasu nie mam, i rozmawiałem ze znajomymi też z naszej ulicy, że to było na przykład miejsce, które polecali osobom, które wizytowały Poznań, spały na Kościelnej, to takim jakby evergreenem śniadaniowym było to, żeby właśnie iść do Zakwasu rano i tam to ichniejsze śniadanko i kawę z przelewu sobie wziąć. I zakładając, że to była pewnie spora część ich biznesu, no to odpadło w zupełności w lockdownie, nie?
I jest jeszcze drugi koniec tego kija. W czasie pierwszego lockdownu, nie wiem jak teraz, w czasie drugiego, ale w czasie pierwszego dużo osób zaczęło piec chleby na własny użytek w domach, i widziałem też po Instagramie i znajomych, i takich znańszych influencerów, którzy pieką po prostu chleby teraz już sami, więc nie korzystają z usług i z oferty piekarni.
No tak, ale ja nie wiem, czy to do końca jest tak, że to zastąpiło chodzenie do piekarni, nie? To znaczy raczej to pieczenie w domu, nie wiem, czy bardziej z nudów, czy tam z jakiejś potrzeby zajęcia się czymś, kurczę, nie wiem. No, trudno powiedzieć.
Patrząc chociażby po Mądrze Woda naraz, Sól, nie? Która jest na Kościelnej u mnie w bloku, i tam co rano jest kolejka, jakby nie jest tak, że ta kolejka jest bez przerwy, ale codziennie jest kolejka, o którejś tam danych godzinach się ustawia, żeby kupić to pieczywo, no więc zakładam, że chętni na pieczywo są. Na dole Kościelnej jest jeszcze druga taka tańsza piekarnia, jakaś sieciowa, nie pamiętam jak się nazywa, mamy pieczywa też w Biedronce i w Żabce, i w Lidlu chociażby, nie, także no jest tam sporo miejsca, to pieczywo się sprzedaje i większość tych piekarni się jakoś tam utrzymuje. Nie? No wcześniej było tylko znane, słynne też takie zamknięcie piekarni Jagódka, chyba tak się nazywała, taka kultowa piekarnia koło Sztosu i koło kawiarni Maxa Minimala.
Albo Halinka. Bo Jagódka chyba ma się
całkiem nie Jagódka.
Na Dąbrowskiego jest Jagódka.
To przepraszam.
Jagódka to sieciowa jest przecież jakaś tam...
To może Halinka to była, gdzie taka starsza pani prowadziła to. I też już w trakcie pierwszego lockdownu chyba tam się ten lokal zamknął. No w przypadku wypieku dla mnie też zaskakujące była to jakby gigantyczna reakcja i odzyw, nie, ze strony wszystkich, no bo to się nagle okazało, że głos Wielkopolski o tym pisał, tak. Setki komentarzy, tysiące reakcji na fejsie.
No bo to też jest taki znak czasów, nie, że to właśnie te takie małe biznesy prowadzone, też o tym już kiedyś mówiliśmy, ta knajpa, że mąż gotuje, a żona jest na sali, nie, to dostają w dupę strasznie, bo i wymiar z tej zeszłorocznej tarczy pewnie był też niezbyt duży.
Jasne.
Z tej pomocy i
na tą obecność się nie załapali z tego, co pisali, no, z tego powodu,
tak,
że
tak,
złe PKD mieli.
No proceduralne jakieś, no to wiadomo, że też jest tak absurd, zrobione, żeby nie? Właśnie jak najmniej ludzi się złapało, nie? No bo te pieniędzy też się znikąd nie bierze. Jak
dzisiaj
trzeba komuś dać, to trzeba komuś zabrać.
Dzisiaj widziałem na Twitterze takie zestawienie, ktoś tam z GUS-u to chyba wyciągnął, że mamy zarejestrowanych firm gastronomicznych, lokali, ale też stołówek, wszystkiego razem 72 tysiące w Polsce, a na drugą tarczę w PFR-ze póki co załapały się 4 tysiące. Więc jakby no to jest...
Pełen sukces.
Także no przykro, ale mamy nadzieję, że może jeszcze...
Podsumowując, jesteśmy zaskoczeni.
No tak, jesteśmy zaskoczeni.
No tak, no masakra. Nie? Takie właśnie te małe, takie autorskie miejsca, gdzie się zna właścicieli i tam się chodzi, bo się ich lubi, to jak to poznika, no to ja nie wiem, co zostanie.
No wiemy na pewno, co zostanie, bo otworzyło się coś nowego w miejscu Czargary na Kraszewskiego.
Jest to piekarnia.
No właśnie. Dzisiaj było otwarcie, dzisiaj, czyli w środę 27 stycznia było otwarcie z balonami, były balony na wejściu, także huczne.
Ale nic więcej nie wiadomo.
I wiemy, że jest to piekarnia gruzińska, więc pewnie sieciowa, bo właśnie już o tym rozmawialiśmy, że na rynku wildeckim otworzyła się kilka miesięcy też taki koncept i też mieli balony na wejściu, więc nie wiem, czy to jest narodowy temat u nich, że są balony, czy po prostu ta sama sieć i
no. Ja jeszcze Gruzini ulubili otwieram. Sobie Jeżyce, bo już jedna piekarnia gruzińska na Jeżycach jest.
Na Dąbrowskiego, nie?
Tak.
No ale akurat jakby mam mniejszy kontakt z reguły z osobami, które pracują w tych piekarniach gruzińskich, ale nie ukrywam, że zdarza mi się zajść i kupić sobie jakiś tam chlebek na słodko czy nie na słodko.
Trzeba będzie sprawdzić. Jeszcze jedno otwarcie mi przyszło do głowy i tu taka dygresja, jestem w ogóle pod wrażeniem, jaki impact wywołuje już podcast, bo przytaczałeś tam historię po spotkaniu z Ernestem, że udało mu się tam kilka tych takich private dinners sprzedać po tym, jak o tym rozmawialiśmy.
Tak, tak.
I druga taka sytuacja w zeszłym odcinku chyba rozmawialiśmy o w koncepcie, to jest mój taki flagowy koncept polskiej gastronomii, czyli kuchnie świata, pizza, kebab, pierogi. I do jasnej cholery ktoś podpieprzy ten pomysł i otworzył pizzę z pierogami, jeszcze bez kebabu, pizzę z pierogami na mojej ulicy na 23 lutego. I nazywa się to Kozak.
Kozak pierogi i Kozak pizza.
Pizza, pierogi. I w logo będziecie zdziwieni, ale jest slice pizzy i pieróg.
A, czyli
Nie? Takie nieoczywiste trochę, ale wygląda no super.
A jadłeś już tam, super. Testowałeś?
Nie.
To jeszcze nie wiesz, jak kozackie jest tam.
Nie.
Okej.
Okay. Obraziłem się, więc.
No jasne.
No. Ale jak już mówimy o otwarciach, to winnowiercy też jakby są konceptem, który się otwierał, z tego co pamiętam, w pełnym lockdownie.
Możemy się zająć w końcu naszymi gośćmi.
No, jak to jest możliwe w ogóle? Skąd pomysł?
I co otworzyliście w ogóle?
Tak, znaczy jako winowiercy, jak już mówiliśmy, piszemy na Instagramie o winach i robimy to już w zasadzie od 5 lat prawie, bo 2016 roku.
Zaczęło się jako winopinia.
Byłby
projekt, który recenzował karty win w restauracjach.
Dokładnie. Tak.
Dokładnie, więc Michał od samego początku miał z nami do czynienia i dosyć szybko się dowiedział o naszym istnieniu. Właśnie nie. Michał był jedną z pierwszych osób, które w ogóle chyba w pierwszej setce naszych obserwujących i napisał do nas prywatnie i jakby dosyć mocno propsował cały projekt i tak czuliśmy wsparcie.
Tak było, no to.
No a z drugiej strony my też mieliśmy dosyć dużo do czynienia z kartami, które tworzył Michał dla różnych restauracji w Poznaniu. No i teraz jakby po 5 latach jesteśmy w trochę innym miejscu, dlatego że, tak jak już Michał trochę zdradził, w pełnym lockdownie otworzyliśmy pop-up z winami.
I są to wina naturalne, czyli też coś, co gdzieś tam wyewoluowało z winopinii. My zaczynaliśmy testować wina konwencjonalne, te, które są dostępne w restauracjach w Poznaniu. No i...
Przeszliśmy też pewnie przez tematy trochę dalsze Michałowi, czyli przez wina marketowe i wina dostępne w sklepach. I skończyliśmy teraz trochę na naturalach.
Poszukując nowych smaków, czegoś, co jest trochę inne, trochę bardziej ciekawe niż standardowe smaki win dostępnych w marketach.
A czy po tych 5 latach picia win w poznańskich restauracjach macie jakąś rentę od ZUS-u przyznaną? Czy...
Nie.
Nie. Jeszcze ale czuję, że to jest,
czuję, że jest to podchwytliwe pytanie. No, może dlatego też przerzuciliśmy się na naturale.
A to teraz macie taką konkurencję dla mainlandu swoją, czy jak to jest?
Nie rozpatrujemy się w kategorii konkurencji. Zresztą jak zobaczymy na poznański rynek, to jesteśmy chyba jeszcze daleko za resztą świata, i więc trudno tutaj mówić o konkurencji. Jakby też dużo w zeszłym roku podróżowaliśmy, byliśmy w Berlinie, byliśmy na Sycylii, widzieliśmy dużo więcej takich konceptów.
No tak, no to są miejsca, gdzie jakby powoli to się zaczyna robić jakimś standardem. Nie? No tak. Ja się cieszę, bo okazuje się, że nie jestem jedyny nienormalny w tym mieście, zresztą jeszcze oni, którzy chcą to robić, to jest mega, nie?
Nie, no tak sobie trochę żartuję, ale powiedzcie mi, no bo jeśli nazywacie to pop-up, no to zakładam, że on z definicji jakby ma być jakiś taki tymczasowy, tak? Na czym polega wasz koncept?
On jest tymczasowy w taki sposób, że jest otwierany tylko na określoną liczbę godzin w ciągu tygodnia i jest to zawsze piątek.
To jest założenie... wieczór,
tylko piątek.
Tylko okay. Piątek i tylko wieczór.
Okej, okay, to znaczy w jakich godzinach?
W piątki od 18 do... I tutaj właśnie zawsze pojawiają się trzy kropeczki, dlatego że to zależy. I właśnie może na tym trochę też polega ten nasz pop-up. My zawsze planujemy, że wyjdziemy o 20, ale udało się chyba od października raz albo dwa.
Tylko gratulować, tak? Bo zakładam, że wychodzicie później dlatego, że tyle osób jest na miejscu.
Że przychodzą ludzie, domagają się win.
Nie
albo
mogą
piszą,
znaleźć kluczy później.
Piszą do nas, piszą na Instagramie, że chcą jeszcze wpaść po wino i tak dalej. Chyba trochę nie wierzyliśmy w miejsce, w którym się otworzyliśmy, bo otworzyliśmy się w sklepie Wino i Grono, który jest, należy do Kamemamy.
Na ulicy Zeilanda.
Na Zeilanda, gdzie od 4 lat chyba.
Od 4 lat.
Od 4 lat sprzedaje wina. I z tego co wiemy, tam jest bardzo mały ruch ludzi, ale patrząc po naszej komunikacji, jednak dosyć sporo osób chce przyjść po te wina. Często są to ludzie młodzi.
Okej, okay, a to jest miejsce, gdzie można na miejscu tego wina się napić, czy jak to wygląda?
Nie, jest to sklep.
Okej.
Okay. Prowadzimy, znaczy na otwarcie mieliśmy degustację i właśnie tutaj może jest ta ciekawsza część historii, dlatego że my planowaliśmy otwarcie jeszcze w czasie, gdy lockdownu nie było. Mhm. I myśleliśmy, że otworzymy się publicznie, że każdy będzie mógł wpaść, zbić piątki, napijemy się wina i się poznamy i zobaczymy, z kim mamy do czynienia. Ale jednak potem zaczęły się pojawiać sygnały, że będzie lockdown, to zmieniliśmy formułę otwarcia, otworzyliśmy się tylko dla znajomych. Zresztą Michał też był zaproszony. Nie wpadł, ale
nie przyszedł.
Nie przyszedł, ale napisał bardzo wzruszającą wiadomość.
No, co Michał?
No, przecież nie zgłębiajmy tajników tej historii z zaproszeniem Niekama.
To było. Woleliśmy zaprosić cię po prostu osobiście.
To prawda. A ja się ciągle wymykałem. Słuchajcie, a wy, bo powiedziałeś o komunikacji, jaka jest, jakby zacząłem od tego, że otworzyliście się w pełnym lockdownie. Mówiliście, że, znaczy mówiłeś Kuba, że planowaliście otworzyć dużo wcześniej. To jaka jest tajemnica tego sukcesu, że teraz wszystko działa? Czy to była ta komunikacja, czy przez ten czas, który mieliście od tego planowanego otwarcia do faktycznego otwarcia, robiliście coś ekstra, coś super wyjątkowego, żeby dać światu znać, że otwieracie? Czy to było takie na pełnym spontanie i po prostu czekanie na to, co się wydarzy?
50% na spontanie, 50% było to planowane, ale było to krótko planowane. I my mieliśmy już przez te 4 lata trochę zebranych tych ludzi, którzy nas obserwowali, i było to sprofilowane, czyli te kilkaset osób jakby było zainteresowane winem. I w momencie, gdy zaczęliśmy komunikować, że otwieramy się i będziemy sprzedawać wina, które jakby wybraliśmy, znaleźliśmy, no to te osoby też zaczęły do nas pisać i przychodzić. No a druga rzecz jest taka, że jakby chyba ta komunikacja może trafia do niektórych osób i jest czymś, czego my jeszcze nie widzimy. Znaczy, staramy się w ogóle odczarować trochę wino jako coś do białego kołnierzyka, do restauracji z muzyką jazzową w tle i przyciemnione jego światło, i rzeczy musi być elegancko.
Czyli u was tak jak u Michała, dotknąłeś winyli leci.
Dotknąłeś czegoś, o co chciałem tak naprawdę zapytać, to znaczy no, nie jest to jedyna rzecz, jaką się zajmujecie, bo ta komunikacja i sprawy związane gdzieś tam z marketingiem, takimi rzeczami, to są rzeczy, którymi się zajmujecie.
Tak, zajmujemy się tym zawodowo na co dzień, więc temat komunikacji marketingowej w ogóle nie jest nam obcy.
No i
tak, ale
to chciałem usłyszeć.
Ale jednak koncept winopinii i winnowierców to jest koncept bardzo hobbystyczny. To robimy pobocznie, poza tym, co robimy zawodowo.
Traktujemy to trochę jako odskocznię od codzienności i od codziennych obowiązków i od tego, co robimy na co dzień. Trochę inaczej do tego...
Alkohol jest najlepszym odskoczeniem.
Szczególnie w obecnych czasach.
Właśnie jedną z rzeczy, którą sobie też uświadomiliśmy, to jest to, że możliwe, że dobrze się złożyło, że my w tym czasie się otworzyliśmy, dlatego że komunikacyjnie konkurencja jest trochę mniejsza, ludzie mają też więcej czasu, plus nie wychodzą do knajp, a potrzebują tego wina i z racji tego, że my jesteśmy w piątek, czyli przed weekendem przychodzą po to wino, które będą konsumować przez ten weekend.
No.
A biznesowo wam się to spina? To jakby ma sens, żeby to robić, czy to jest tylko rzeczywiście hobbystyczne?
Ja jestem od tych spraw chyba bardziej księgowych u nas w duecie i muszę przyznać, że naprawdę jestem zaskoczona, że idzie dobrze, bo mamy co tydzień klientów i też anonsują się nasi stali klienci już pomału, że przyjdą i dopytują, czy na pewno będziemy. No pewnie gdybyśmy nie spijali tylu próbek,
no właśnie, trzeba by zacząć dokumentację tak zwanego rozlewu wewnętrznego.
Dokładnie.
Tak, bo prawda jest taka, założenie było takie, że będziemy mieli wina, które jakby poznaliśmy w różnych miejscach, gdzie byliśmy, mieliśmy taką zajawkę, jednak szybko ta liczba się poszerzyła. My startowaliśmy z 6 winami, teraz akurat w ostatni weekend było ich 45.
Wow, nie
45, ale nadal jakby staramy się nie mieć na półkach wina, którego nie piliśmy, więc czwartki są na nas najczęściej dniami testów.
Więc jutro testy.
W czwartek otwieramy na ogół, idziemy do sklepu, rozpakowujemy, świętujemy i bierzemy do domu, otwieramy i patrzymy, z czym idziemy w piątek do ludzi.
Teraz dla mnie jest jasne, dlaczego dopiero o 20 czy 18 się otwiera wasz koncert wieczorem, nie? Bo jakby po czwartku wcześniej już...
no jest szukanie kluczy.
Ale ten koncept ewoluował dlatego, że owszem, chcieliśmy mieć 6 win, 6 sprawdzonych win, które poznaliśmy podczas podróży w 2020 roku,
tak.
Ale finalnie to klienci trochę zmienili nasze podejście, bo chcieli
różnorodności.
Tak, chcą cały czas czegoś.
To co oni widzieli na swoich podróżach, albo i nie.
No, ale to znaczy, że wybieracie wina takie, nie wiem, jakie ludzie od was chcą, żebyście mieli, czy wybieracie rzeczywiście tak bardzo radykalnie, że to, co wy uznacie za odpowiednie,
nigdy
to
nie
wchodzi na drabinę?
Nigdy nie zajmowaliśmy się sprzedażą bezpośrednią i może jesteśmy dosyć tym autentyczni, dlatego że nie potrafimy dobrze opowiedzieć chyba o winie, które nam nie smakuje.
No.
Więc nawet zdarzają się, i mamy takie przykłady, win, które się sprzedawały i zeszły nam butelki, ale tak nam bardzo nie smakowały, albo uważamy, że są tak trudnymi winami, że nie mamy ich na półkach u siebie.
A czy oprócz drabin wykorzystujecie też jakieś inne, niecodzienne sposoby aranżowania przestrzeni tej do sprzedaży.
Bo a o co chodzi z drabiną? Bo ja
nie, no tam drabina to jest w ogóle chyba ostatnio nawet nowa jakaś dojechała.
Druga będzie, tak.
Druga.
Tak.
No.
A co jest z tymi drabinami? Powiedzcie o tym.
Znaczy, bo jakby kontekst jest taki, też zahaczyłem o tą komunikację, bo oni w ogóle mega zajebiście prowadzą to i to jest super wygląda. I tak jak powiedziałeś o tym odczarowaniu tam wina i takim trochę skróceniu dystansu i opowiadanie o nim w sposób taki zrozumiały dla wszystkich i to jest wszystko super i to bardzo fajnie realizujecie, mi się to bardzo podoba.
Dzięki, z twoich słów dobrze to usłyszeć.
No.
Super.
Ale też sam w ogóle wygląd, no bo ten pop-up jakby jest realizowany w sklepie Kama twojej mamy.
Tak,
który jest sklepem takim, jakby powiedzieć o takim typowym sklepie z tradycyjnymi, konwencjonalnymi winami, to on dokładnie tak wygląda. To
tak,
jest taki sklep z winami.
Jest już zaaranżowany, jakby całego wystroju tego sklepu nie zmieniamy, w związku z tym na środek tego sklepu.
Ale tam właśnie robicie kilka rzeczy, które sprawiają, że jak się to ogląda, to wygląda to zupełnie kosmicznie, nie?
No o to chodzi.
Bo musieliśmy też pójść na pewne ustępstwa i musieliśmy się dogadać między sobą. Jakby na co dzień tam funkcjonuje sklep Kamy Mamy i są tam te wina konwencjonalne i tych naszych win Kamy Mama nie sprzedaje. Znaczy, jeżeli ktoś przyjdzie i powie,
ma zakaz.
Nie, że ma zakaz, ale też profesjonalnemu sommelierowi, który zawsze miał do czynienia z winami konwencjonalnymi, chyba też trudno mówić
o winach. Inne spojrzenie. No.
Więc jednym z takich rozwiązań, które musieliśmy wprowadzić, było to, że my musimy mieć jakiś sposób na to, żeby wynieść te wina w piątek na front sklepu. Tak, żeby one były widoczne, że ktoś wchodzi i widzi od razu te wina naturalne. Pierwotnie zakładaliśmy mieć 6 win, więc kupiliśmy malutki wózek. Jednak ten wózek jest w stanie pomieścić około 10 win. Jak trzeciego tygodnia oferta nam się rozrosła do 15 win, musieliśmy w coś innego zainwestować. Nie mogliśmy wykorzystać ścian, bo nie mogliśmy zawiesić półek, więc kupiliśmy drabinę. Jakby...
Logiczna konkluzja. Kupujemy drabinę.
Była to inspiracja z naszej degustacji otwarciowej, która była prowadzona na tyłach sklepu, gdzie znajduje się pracownia poligraficzna Kamy Taty.
Aha, no.
Tak, wtedy skorzystaliśmy z istniejących konstrukcji, żeby zaaranżować całą przestrzeń i między innymi pojawiły się drabiny, na których stały wszystkie nasze wina i pociągnęliśmy temat.
A planujecie to jakoś rozwinąć? W sensie, że to nie wiem, jak się knajpy otworzą, czyli może za rok albo dwa, to żeby nie był to sklep w piątek od 18 do 20, ale żeby można było na miejscu spożyć albo się gdzieś przenieść, mieć swój własny lokal, coś dalej, czy nie?
Myślimy, ale no w obecnych czasach dosyć niepewnych jest to temat, który na razie gdzieś kiełkuje w głowie, ale na pewno nie wydarzy się w ciągu miesiąca, dwóch.
No, dużo wolnych lokali jest teraz, nie?
No ja słyszałem, że macie już nazwę. Wina i drabina.
Pranie wyschło, dzięki.
O winie na LinkedInie.
O winie na LinkedInie. Tak. To głośno nie mówimy. Żeby nie spłoszyć inwestorów. A co uważacie, jeśli chodzi o rozwój tego rynku, no bo jeśli zobaczyć na to, kto się tym zajmuje, no to zajmujemy się tym razem w mieście, które ma, nie wiem, tam jest 650 tysięcy mieszkańców.
Z przyjezdnymi, zarejestrowanych niecałe 500.
Niecałe 500, no ale jest to duże miasto, a porównując do jakiegokolwiek miasta w Europie Zachodniej, no to jest przepaść, nie? Myślicie, że to wystarczy mieszkańcom Poznania, czy
jesteśmy mocno zachłyśnięci konceptami berlińskimi. Tak. Obserwujemy ich namiętnie i patrzymy, jak wyglądają. No i marzy nam się, żebyśmy stali się takim rynkiem jak Niemcy, jak Berlin. Trochę hipsterskim, z zajawką na coś innego, nowego, świeżego. Mam nadzieję, że coś razem
się uda.
No na pewno musi jeszcze trochę edukacji tutaj wejść i jakby no też zdarzają się ludzie, którzy przychodzą i nie wiedzą, czym są wina naturalne, czym są wina pomarańczowe i tak dalej, więc też poziom wiedzy chyba w większych aglomeracjach zagranicznych jest trochę większy.
Tak, i trzeba też zaznaczyć, że wina te nie są tanie. No, są oczko droższe niż wina konwencjonalne, więc to jest też zupełnie inny klient.
To są droższe, też jest jakby wiele powodów, dla których wszystko, co jest rzemieślnicze, czego jest mało, co jest tworzone pracą ręczną. Ręczna robota jest najdroższa paradoksalnie w niektórych branżach, nie?
No tak.
No tak, to jest jakby...
Jakby dla nas jest to zrozumiałe. No, są to zazwyczaj mniejsze winnice, tak jak Michał powiedział, zbiór ręczny, bez dodatków chemikaliów, w związku z tym ta uprawa też jest trochę trudniejsza i mniej pewna, więc cena jest jakby...
Nie w mniejszej skali przede wszystkim.
No nie, no ale to jest jakby jasne, że kajzerka w Lidlu kosztuje 30 groszy, a w innej piekarni 2,5 złotego. No.
Może względem kajzerki, natomiast zdziwiłbyś się... Ja zakładam po prostu, że większość ludzi po prostu to nie interesuje, nie? I nie zgłębia tego tak
mocno.
W
temacie wina.
W temacie wina, tak.
W temacie innych rzeczy już to zaczyna ludzi interesować.
No tak, no na przykład w temacie kawy, nie? To już jest wszystko już jest oczywiste. Natomiast wino jest, mam nadzieję,
w temacie pieczywa i tak dalej, nie? Piwa też.
W temacie pieczywa, natomiast wino cały czas jakby czeka na swoją.
No to czeka właśnie na was, na waszą wzmożoną edukację.
Tak jest.
Więc oby wam się udało.
Trzymamy kciuki.
No. A ja mam jeszcze, bo ten temat, czy już klamra kompozycyjna zapadła?
No tak, nie,
zapadła?
Ja widzę, że już się wiercisz, to
ja
już po prostu na
zapytaj. Ja bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy drugiego tematu.
Zakładamy jeszcze durszlaki na głowę?
Zakładamy folię na głowę.
I... Ja i tak już słyszę głos od zeszłego tygodnia.
Ty możesz robić sobie screenshoty, klepiąc się w ramię.
Michał się dzisiaj rozkręcił.
To właśnie, bo ja jestem bardzo ciekaw, sporo rozmawialiśmy też na ten temat już kilkukrotnie o tej akcji całej hashtag otwieramy i knajpach, które zaczynają wpuszczać gości i też omawialiśmy to, że mamy dwa jakby typy knajp, to znaczy takie, które chcą obchodzić przepisy, więc każą podpisywać różne dokumenty na wejściu, organizują szkolenia, coworkingi, tam cokolwiek, żeby to tam się jakoś spinało prawnie i są takie, które otworzyły się po prostu jakby gacie spuszczone i lecimy do przodu, nie? I w tej drugiej kategorii jest właśnie między innymi włoska Cucina, w której wy mieliście okazję już gościć.
Tak, chyba nawet kilka knajp w City Parku się otworzyło.
Tak, tak, ale może w kilku byliście. Jeśli w kilku byliście, to chętnie o tych kilku posłucham.
Nie, byliśmy tylko w Cucinie.
Natomiast no właśnie moje pytanie jest takie, bo ja jakby raczej sobie nie wyobrażam teraz pójścia do knajpy z takiego prezaicznego powodu, że się boję trochę, nie? Ale bardzo chętnie bym usłyszał od was, jak wygląda teraz jedzenie w restauracji. Jak to jest, wiecie, jak od wejścia, jak to wszystko wygląda?
Poszliśmy do Cuciny w niedzielę, przekonani, że bardzo łatwo dostaniemy stolik wolny. Mhm. I tutaj było nasze pierwsze zaskoczenie, bo ludzie byli, że tak powiem...
Zasadnie wszystkie stoliki były zajęte.
Tak.
Jest to niemała restauracja i tu już pierwsze pytanie, wszystkie stoliki, to znaczy tam był jakiś zachowany reżim, że co drugi wolny czy coś, czy po prostu wszystko było zawalone tak jak stoły stały?
No właśnie tego nie wiem i to z jednego względu, dlatego że po pierwsze byliśmy większą grupą i jakby nie mogliśmy usiąść przy pierwszym lepszym stoliku. Mhm. Okazało się na nasze szczęście i chyba na nasze też bezpieczeństwo, że dostaliśmy osobną salę w ogóle, w której siedzieliśmy, więc nie widzieliśmy za bardzo, co się dzieje na sali, ale zauważyliśmy, że jakby to był pierwszy przykład, gdzie zobaczyłem takie mocne respektowanie tych wymogów reżimu sanitarnego. Pierwszy raz widziałem, że goście wstając od stolików, idąc do kurtki po telefon, czy idąc do toalety, zakładają maskę. Więc i tak jak zacząłem sobie to analizować, to pomyślałem sobie, że chyba nawet w takim fine diningowym restauracjom najłatwiej to wyegzekwować. W zasadzie tam jest trochę jakby też patrząc po klienteli, po tym, po ilości, liczbie obsługi, po tym, że tak jakby cały czas ktoś ma
patrzeć. To jest ciekawa obserwacja.
Znaczy, no ciekawa, natomiast ja z drugiej strony bym troszeczkę stanął w opozycji do tego, że im klient z grubszym portfelem, tym lepiej wychowany czy coś, jakby to... Czy jakby stosujący się do obostrzeń, czy jakby...
Nie, ale chodzi o to, że inna jest organizacja sali w restauracji fine diningowej, a inna
nie, no, z punktu widzenia knajpy,
w Zachirze, nie?
Z punktu widzenia knajpy, tak, jakby z punktu widzenia gości, to już bym tam...
Z punktu widzenia knajpy.
No to tak, no.
Może goście byli wdzięczni za to, że w ogóle mogą pójść do jakiejś knajpy i że coś jest otwarte, bo naprawdę wszyscy zachowywali się zaskakująco dobrze, jakbyśmy nie byli w polskiej restauracji.
Czyli pełen reżim sanitarny był zachowany.
I ludzie, którzy tam byli, też.
No właśnie, obsługa jak była.
Nie widzieliśmy nikogo z kinolem na zewnątrz.
Okay.
Więc wszyscy byli w maskach i obsługiwał nas jeden pan kelner i do tego jeszcze wpadł do nas na chwilę pan sommelier i tyle.
Zanim usiedliśmy do stolika, była dezynfekcja, na wejściu też stoją płyny do dezynfekcji rąk, więc czuliśmy się naprawdę bezpiecznie i czuliśmy się przede wszystkim bardzo normalnie.
Mhm. Właśnie to chciałem zapytać, czy pomimo tego wszystkiego to było takie wyjście, nie wiem, jakbyście poszli 2 lata temu do Kuciny?
Maj 2019, no. Czy inaczej?
Było normalnie, bo było dużo ludzi, więc czuć było taki gwar weekendowy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Może mniej komfortowy był czas oczekiwania
przez tłumę.
Tak, ale to właśnie przez tłumę, no taka weekendowa tabaka.
Okej, okay, a jak się czeka na jedzenie, to się siada w maseczkach, czy bez maseczek, jak to jest?
Znaczy do stolika, jakby wszystkie czynności poza siedzeniem przy stoliku i rozmową i jedzeniem są musisz jakby wykonywać w maseczce.
Okej, ale jak już siadacie, to maski w dół,
tak.
Kinole na wierzch i
kinole na wierzch. Tak, no i jak mówię, na nasze szczęście i byliśmy jakby w gronie znajomych, z którymi widzieliśmy się dzień wcześniej i jakby dostaliśmy osobną salę, więc może to też na, trochę podziałało na nasze szczęście.
A zakładam, że w Kucinie byliście też wcześniej już, nie? Kiedyś tam, w normalnych, że tak powiem, czasach i serwis w jakiś sposób się różnił od tego, co znaliście?
Ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo akurat byłem chyba drugi raz w życiu w Kucinie.
Tak, byliśmy drugi raz w życiu, ale powiedziałabym, że serwis miał co robić, bo byliśmy późno w niedzielę, czyli końcówka weekendu, wielu dań już nie było, więc taki poziom stresu na linii obsługa klient myślę, że był dosyć wysoki, ale standardy były jak najbardziej kuczynowe.
Okej. A menu było, no dobra, powiedzieliście, że część rzeczy już się wyprzedała, ale to było jakieś tam specjalne menu, czy to było tak, że czuliście, że idziecie do normalnej knajpy, że ono nie jest okrojone, tylko jest standardowe, że jest pełna karta i...
Tak, znaczy w zasadzie to nawet były dwie karty, dlatego że była ta karta standardowa i jeszcze karta, którą w międzyczasie dodali jako właśnie tą...
Dowozową.
Dowozową, tak. I one obydwie były jakby, dania z obydwu kart były, można było brać. No jedynie były duże braki, jakby od razu kelner dając nam karty wskazał nam, których dań nie ma i rzeczywiście jakby można powiedzieć chyba śmiał, że połowy nie było.
Czyli siadło im ten temat weekendowo.
Tak, znaczy chyba ważne jest to, że w ogóle nie czuliśmy się jakbyśmy brali udział w tym podziemiu. Takim, że tak siedzimy, trochę jesteśmy skryci dalej, no jednak Kucina jest na widoku, tam to wszystko, to wszystko widać, a ludzie zachowywali się normalnie i nie było jakichś tam koców, zakrywania okien i tak dalej, więc jakby tak
Kucina jest
namiastka normalności.
Jest też knajpą z otwartą kuchnią, ona była tak samo otwarta jak wcześniej? Czy...
Tak, dokładnie tak samo.
Okay.
Kelnerzy byli w maskach i gotowali na widoku.
Kucharze.
Kucharze, przepraszam. Tak. Kucharze byli w maskach.
I w rękawiczkach. Nie, bo
w kombinezonie.
W kombinezonie.
Tak.
Jakby hazmatsu, tak, tak, pełny.
Też trochę się chyba zgodzimy z Ernestem, bo słuchaliśmy poprzednich odcinków, że jakby trochę nie rozumiemy. Znaczy ja wiem, że w internecie jest bardzo dużo się pojawia głosów, że nawet zakupy w sklepie są bezpieczniejsze niż wizyta w restauracji, ale to jest trochę jak z osiągami samochodów. To są brane pod warunki jakby takie
laboratoryjne.
Tak, torowe, czyli nie bierzemy pod uwagę tego, że połowa ludzi w Biedronce chodzi właśnie z nosami albo na wierzchu, albo z maseczką na brodzie. I jakby samo to właśnie, że wszyscy, może mieliśmy akurat szczęście w niedzielę, wszyscy jakby respektowali to, żeby tylko siedzieć bez maseczek przy stoliku, a idąc do toalety ją założyć. i kelnerzy jakby też nie próbowali się, próbowali oszukać, że jednak wyciągnę ten nos i będę sobie
sapał.
No i a trzecia rzecz w ogóle jest taka, że też osobiście mamy trochę z tym problem, bo jednak trochę nie wierzymy w to, co się teraz dzieje, jakby...
Michał, folia.
Nie folia.
Wiesz, już drugą rolkę
Nie, chodzi o, na przykład siłowni. To jest, nie wiem, akurat rozmawialiśmy przed chwilą
spoko.
O siłowniach. Siłownie były otwarte w czasie, gdy był wzrost aż do 24 tysięcy, gdy był spadek do 8 tysięcy, gdy spadło do 8 tysięcy, się zamknęły. Tak? Na siłowniach wszyscy chodzą bez masek, sapią i tam chyba jeszcze bardziej niż w restauracjach, niż w sklepach.
Sapią na pewno.
No tak, natomiast no jakby, nie wiem, no, jeśli o tym mówimy, to wydaje mi się, że tutaj istotna jest też oś czasu, to znaczy to, że wiadomo, że nagle był lockdown, gdy było 300 czy 500 przypadków na wiosnę, ale z tego powodu, że jeszcze niewiele wiedzieliśmy po prostu na ten temat, nie? I teraz przy takiej ilości przypadków no, myśmy tego
po
nie robili.
I to też do dzisiaj też jest tak trochę po omacku, nie?
No jest po omacku, no.
Więc to jest na zasadzie wycinania brzydkiej zmiany na skórze z centymetrowym marginesem.
Ręki.
Nie?
Przez amputację ręki. No.
Trochę tak, nie?
No ale może tak jest lepiej, nie wiem, patrząc na to, co się dzieje w krajach ościennych na przykład.
Nie jest tak, żebyśmy pewnie poszli wszędzie i rzucili się teraz na
no
wszystko.
No właśnie, czy w ogóle pójdziecie gdzieś jeszcze? Bo no, tych knajp pewnie w Poznaniu, które są otwarte, jest kilkanaście. Czy to
i
było takie doświadczenie, że mówicie to w następny tam weekend, nie wiem, idziemy znowu, czy nie było nic dziwnego w tym doświadczeniu? Znaczy, bo dla mnie jest istotne to, czy się czuliście jak normalnie kiedyś
czy było to wyjście na posiłek, czy była to przygoda, bo to są dwie różne rzeczy.
No
też,
właśnie.
Nie?
Mieliśmy duże towarzystwo, duże, kilkuosobowe, więc było to spotkanie towarzyskie, których nam brakuje w obecnych czasach, więc było to bardziej doświadczenie niż wyjście po prostu na posiłek. Czy pójdziemy gdzieś jeszcze? Póki co lista tych otwartych miejsc no jest dosyć krótka, więc wydaje mi się, że nie będziemy za wszelką cenę odhaczać z listy, że pójdziemy do wszystkich. Myślę, że pomału no będziemy starali się zachować tą normalność i jednak zacząć chodzić.
No ciekawe, czy kolejne miejsca będą się otwierały i czy rząd będzie próbował coś z tym zrobić, biorąc pod uwagę, co odjebało się dzisiaj, to wydaje się, że oni próbują jakieś różne
tak,
w różnym kierunku.
Słyszeliśmy te plotki o majowych otwarciach.
A to znaczy też, ale ja jakby jeszcze mówię o publikacji, znaczy
wyroku.
Tak.
Że... Znowu na ulicę, więc pewnie znowu będzie razem do jednego wora akcję otwieramy, wyjście na ulicę i znowu pretekst do pewnie kolejnych tam.
W dziwnym miejscu. W miejscu przede wszystkim chyba. No.
Dziwne rzeczy.
Okej, no dobra, czyli z waszego punktu widzenia wyjście do knajpy, jeśli jest to w bezpiecznym reżimie, a tak właśnie było w Kuczynie, w waszej ocenie jakby czuliście się bezpiecznie, nie było to nic dziwnego i would do again.
Generalnie. Zdecydowanie.
Do Kuczyny pewnie byśmy wrócili.
No właśnie. No,
tym bardziej, jeżeli moglibyśmy usiąść tam, gdzie siedzieliśmy.
O tyle.
To... No właśnie.
O
no,
tyle specyficzna, bo tam jakby miałem, nie wiem jak jest teraz, bo od prawie 3 lat już nie mam kontaktu z tą restauracją od gdzieś tam od kuchni, ale była to zawsze knajpa, która miała bardzo wysokie standardy, nie? I serwisowe, i higieniczne, to też nie zawsze jest...
Prawda.
Nie zawsze z regułą, tam zawsze wszystko było naprawdę dopracowane, przemyślane i przede wszystkim wierzę w to, że jest to miejsce, w którym ktoś zadbał o to, żeby się tam czuć komfortowo i tak w cudzysłowie jakby się nic nie działo, co jeszcze nie znaczy, że to należy ekstrapolować na wszystkie inne knajpy, które się otwierają, bo pewnie otwierają się w różnym stylu, nie?
Tak, to raz, a dwa też jestem ciekaw, jaka byłaby na przykład interwencja obsługi, gdyby się okazało, że właśnie jest ktoś, kto jest takim, to wiecie, totalnym foliarzem, jakimś antywirusowcem i tak dalej i stwierdził, ja nie będę maseczki zakładał, nie będę robił tego, nie będę dezynfekował rąk i tak dalej, bo to są zawsze problematyczne sprawy, które teraz na przykład pojawiają się często w samolotach, a zakładam, że w restauracjach szczególnie przy takim otwarciu właśnie, które mamy, czyli jakby no, dzięki rządzącym na czarno czy jakkolwiek, to mogą się pojawiać, nie? No wy mieliście to szczęście, że mieliście swoją salę, nie mieliście kontaktu z tymi ludźmi. No
i czy ktoś wam w ogóle wymówił jakieś, nie wiem, udzielił jakieś instrukcji, jakie są wymogi, jeśli chodzi o zachowanie klientów w środku, czy to generalnie każdy dbał o siebie i powiedzmy, nie wiem, tam się wykazywał empatią, dbał o wszystkich dookoła, nosił maseczkę i mył ręce po wyjściu z toalet?
Wydaje mi się, że była instrukcja na wejściu, ale żebyśmy dostali wytyczne od kelnera, to aha, tego nie było.
Tak jednak
uznaniowo. Nie,
ale no, dało się tak jakby odczuć. Widać było, że chodzących po sali, że z osób chodzących po sali są to tylko kelnerzy i pan menadżer.
To jest...
Aż głupio było mi podejść i nie zdecydowałem się na pójście do ściany, na której stoją wina, bo jakby nikt poza kelnerami nie chodził, wszyscy aha, siedzieli na miejscach i...
Czyli samodyscyplina.
Tak. No, czyli najtrudniejsze w utrzymaniu, znaczy... przypuszczam. No,
tak może mieliśmy szczęście niedzielne popołudnie, może dużo rodzin, więc
trochę
mniej awanturujących się klientów.
Fajnie, dobrze było tą relację usłyszeć, bo brzmi tak jakoś uspokajająco trochę, że rzeczywiście to może wyglądać jakoś tam podręcznikowo i dobrze i fajnie, gdyby mimo wszystko dało się to właśnie w jakiś sposób ekstrapolować w legalny i oficjalny sposób, bo na pewno by to by też pomogło w ogarnięciu tego, patrząc na to, jak niektóre miejsca się otwierają, czy nawet nie restauracyjne, ale jakieś pubowo-klubowe, gdzie tego reżimu nie ma w ogóle, nie? I to może spowodować problemy. Okej, Michał, masz jeszcze jakieś zagadnienia?
Niestety nie.
Niestety nie. No to ja wam bardzo dziękuję za wizytę w takim razie. Cieszę się, że do nas przyszliście. Życzę wam powodzenia z waszym pop-upem i mam nadzieję, że on
dzięki, zapraszamy.
Też się ekstrapoluje w jakiś większy projekt i będzie można pić na miejscu i spędzać miło czas przy winach naturalnych, tak pysznych jak to, które dzisiaj przynieśliście do nas na audycję. Naszymi gośćmi byli
Kamila,
Kuba,
a prowadzili audycję
Michał
i również Kuba. Dziękujemy wam bardzo za przesłuchanie 16 The Table Talk. Zapraszamy jak zawsze do subskrypcji. Pamiętajcie, że jeśli dodacie nas na Spotify'u, Apple Podcaście czy na przykład Google, to będziecie dostawali automatycznie powiadomienie o nowym odcinku. Nie będziecie musieli naszego spamu na Facebooku czy na Instagramie szukać. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.
Na razie.
Dzięki.
Dzięki.